drodzy Państwo, nie może być inaczej, jak tylko to, że poprosiliśmy jeszcze ojca Lucjana Królikowskiego, to by pozostał przynajmniej przez godzinę w naszym studio. Ojcze, serdecznie w ten nowy dzień witam w studiu Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Zawsze Dziewica, bardzo serdecznie dziękuję za słowa pozdrowienia i również pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
No i tak z tą ostatnią historią tutaj przeczytam z agendy liturgicznej, figurka Najświętszej Marii Panny. Taka zwykła, prosta figurka, a jednak działająca tyle cudów. Od razu myśl biegnie do świętego Maksymiliana Marii Kolbego, którego ojciec poznał, kiedy to ojciec go poznał?
W 1936 roku w Niepokalanowie w największym klasztorze franciszkańskim, w ogóle w największym klasztorze na całym świecie, który liczył jakieś 700 braci, kiedy była ten klasztor był w swoim szczycie, 700 braci i jakieś 130 kleryków, seminarzystów małego seminarium misyjnego.
Proponuję zatem, abyśmy tę godzinkę spróbowali porozmawiać trochę szerzej o świętym Maksymilianie, jako że mamy tutaj jednego z jego bezpośrednich przyjaciół. Chyba tak mogę ojcu Lucjanie powiedzieć.
Można. Ja przypuszczam, że Maksymilian by się nie obraził, gdyby to usłyszał, dlatego że on był bardzo przyjazną duszą dla każdego człowieka.
A zatem zacznijmy od początku. 36 rok poznał ojciec Maksymiliana, ale może wrócę do tej figurki Matki Bożej. Święty Maksymilian, gdy zakładał Niepokalanów w roku 1927, to zanim jeszcze te ziemię od księdza Drucko-Lubeckiego księcia otrzymał, to już tam postawił figurkę Niepokalanej. No i okazało się, że ta niepozorna porcelanowa figurka, jakich dziesiątki można było gdzieś tam pewnie kupić w jakichś tam sklepach z dewocjonaliami na odpustach, ta niepozorna figurka zdziałała wiele, wiele cudów. Czy ojciec, ojciec Lucjanie, czy ojciec ma jakieś tutaj no, szczególne jakieś tam wspomnienia, które by potwierdzały, czy mogły bardziej wyjaśnić, pokazać to nabożeństwo świętego Maksymiliana do Matki Najświętszej, jak ojciec również, no jak ojciec to przeżywał, także to nabożeństwo, gdzie Maksymilian kazał wszędzie, że była wszędzie, prawda, te figurki Niepokalanej były, czy na biurku, czy w jadalni, czy w kaplicy, czy gdziekolwiek.
Były nawet wcześniej, w domu rodzinnym figurka Niepokalanej była na ołtarzyku domowym, gdzie przed którym cała rodzina, ojciec, matka, bracia, chłopcy i synowie każdego wieczora klękali do odmawiania różańca świętego. Ale Maksymilian, który wtedy nosił imię Rajmund, to zawsze ciągle był przywiązany do Matki Najświętszej i kochał Matkę Najświętszą. Na przykład był taki przypadek, kiedy tatuś im dał kilka kopiejek, żeby sobie coś kupili, prawda, coś słodkiego może. Więc potem, jak chłopcy wrócili do domu, to ojciec przeegzaminował ich. No, powiedzcie, coście kupili za te pieniądze. Więc jeden kupił cukierki, drugi kupił tam też jakąś zabawkę, a Maksymilian, a Edmund, Mundziu, co ty kupiłeś? Ja kupiłem figurkę Matki Najświętszej. Maleńką figurkę z plastiku czy z gipsu. A ojciec na to odpowiedział, no po coś kupował tą figurkę. Przecież my mamy figurkę Matki Najświętszej w naszym domu, na naszym ołtarzyku. A on powiedział, a ja chcę mieć swoją, ja chcę mieć zawsze, ja nie chcę się rozstawać. Gdziekolwiek ja idę, cokolwiek ja robię, ja zawsze chcę być z nią. Czy to w szkole, czy na ulicy, czy gdziekolwiek, chcę zawsze być z moją niebieską mamusią. Tak nazywał zawsze niepokalaną moja niebieska mamusia.
Ojcze, ojciec, gdy wstąpił do Niepokalanowa, to od razu ojciec pojechał później do Lwowa na studia, czy był ojciec jeszcze w Niepokalanowie przed okresem?
Jeszcze 3 lata byłem razem z nim, z Maksymilianem Kolbe. Tak, 3 lata. Aha,
czyli to był ten moment, kiedy Maksymilian wrócił z Japonii, tak?
Tak, kiedy wrócił z Japonii i on chciał jeszcze wrócić do Japonii, bo ja tak przypuszczam, że on chciał, on myślał, że tam, w pogańskim kraju, doczeka się tej czerwonej korony. Matka Najświętsza miała inne wobec niego plany, prawda? Ale i on nawet jak przyjechał do Niepokalanowa na kapitułę, to posyłał listy zapewniające Japończyków, że wróci. Ale lekarze japońscy dawali znać przełożonym w Polsce, że dla Maksymiliana Kolbe pozostanie w ojczyźnie będzie najlepsze dla niego, dla jego zdrowia, bo w Japonii mu się otwierała gruźlica raz po raz i musiał wędrować do sanatorium.
A jak święty Maksymilian przyjechał właśnie z Japonii, na pewno wszyscy o tym wiedzieli, skąd przybywa. Jakbyście próbowali coś od niego wyciągnąć? Zapewne was to interesowało, tak?
No, bardzo nas to interesowało, dlatego że nawet pamiętam, że myśmy się nauczyli po japońsku zdrować Mario, żeby się przypodobać Maksymilianowi. I Maksymilian do nas przychodził bardzo często do małego seminarium i z nami rozmawiał. Zawsze kończył nasze rozmowy opowieścią o Matce Najświętszej, o jego miłości do Matki Najświętszej. Zachęcał nas do tego samego.
Pamiętacie jeszcze chociaż początek zdrować Mario po japońsku?
Nie, niestety nie pamiętam. Tak. Pamiętam tylko te słowa Noseibo no Kishi, to jest ogród niepokalanej. Prawda? Tak się nazywał Niepokalanów japoński. Noseibo no Kishi.
Później nastała wojna. Ojciec wojna została ojca we Lwowie, tak? Czy...
Tak, we Lwowie. Dzień po przyjeździe do Lwowa zaczyna się wojna.
Ojciec Bogumił Talarek, nieżyjący już, zapewne znany, wspominał, tak, że gdy zdaje się właśnie ze Lwowa chcieli, nie wiem, czy wyście byli razem, czy się chcieliście przedostawać do Niepokalanowa, do Polski, bo tam Lwów zajęty przez Rosjan, to NKWD, gdy gdzieś tam sprawdzało, to powiedzieli od razu, no tak, wy z Niepokalanowa, czyli wrogowie, prawda, ustroju, tak, to tak, żadnych przepustek nie będzie.
Tak, tak jest. Tak jest. Więc myśmy się zgłosili na powrót do Polski Zachodniej, gdzie były nasze rodziny. Jeden z nas był z Warszawy, drugi z Torunia, a trzeci właśnie ja byłem z Poznania. Więc komuniści o tym wiedzieli w czasie śledztwa. Pytali nas o to, dlaczegośmy starali się tam wyjechać. Przecież to filozofia mogłaby być pobierana w Poznaniu, czy w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Toruniu. prawda, niekoniecznie trzeba było przyjeżdżać do... Więc w jakim celu, co my tutaj robimy na tym terenie? Co my tu robimy? Zwłaszcza ja miałem zakonne imię Zbigniew i do tego się imienia przyczepili. Tak przypuszczam, że sądzili, że to jest jakiś pseudonim z jakiejś armii, tworzącej się armii podziemnej.
Pytam o to, dlatego że to są te okoliczności, też, o których ojciec mówił, inne imię, prawda, ten pobyt tutaj poza domem, że, no, według w oczach tych okupantów sowieckich, poza domem zakonnym, nie wiadomo po co, dlaczego, ale też chyba właśnie to odegrało też rolę, że Maksymilian, święty Maksymilian przed wojną był postacią bardzo znaną i jej wpływ no, był dostrzegany tej postaci na życie. Tak.
Ja może tutaj powiem jedno zdarzenie takie, kiedy Maksymilian, Edmund Kolbe przechodził do nowicjatu. Zebrała się rada złożona z zakonników. Na czele tej rady był prowincjał, ojciec Haczela, i potem też również profesorowie tych seminarzystów. Więc debatowali, kogo dopuścić do nowicjatu i jakie imiona im dać. Jak przyszło do Edmunda Kolbego, to jeden z profesorów, fizyk i matematyk, to powiedział tak, że to by było ze szkodą dla Polski, gdyby Edmund Kolbe poszedł, zamknął się w klasztorze.
Czy Rajmund Kolbe?
Rajmund.
Tak.
Nie. Tak, Rajmund Kolbe, tak. Żeby się zamknął, dlatego że on ma tak, że według tego profesora to jest geniusz. Geniusz matematyczno-fizyczny, fizykalny, prawda, że on mógłby przynieść sławę Polsce tak jak Kopernik, albo może Newton, albo Marie Curie Skłodowska, czy ktoś inny, nie? Więc szkoda, lepiej by go dać na uniwersytet i niech on sobie już tam zdobywa tą sławę. A wstał ojciec Haczela i powiedział, owszem, zgadzam się z panem, ojciec Maksymilian Kolbe, raczej ten Edmund Mundzio.
Rajmund.
Tak, Mundzio. Edmund Kolbe jest bardzo inteligentnym chłopcem i na pewno według, tak jak pan mówi, prawie chyba geniuszem, ale proszę pana, są również geniusze w strefie duchowej. I my tych geniuszów nazywamy świętymi. I on może być święty. Jeśli on będzie dalej tak postępował, jak postępuje. Bo on jest, myśmy takiego kleryka jeszcze nigdy nie mieli w naszym zakonie, tu, w naszych klasztorach. On jest tak gorliwy, tak kochający Matkę Najświętszą, taki posłuszny, że jest wzorem dla wszystkich, pomocny dla wszystkich, bardzo pobożny. On wchodzi, zajmuje zawsze pierwsze miejsce w pierwszej ławce przy ołtarzu, żeby nikt z chłopców, którzy przychodzą później od niego, żeby mu nie przeszkadzał w modlitwie, w skupieniu. I więc prowincjał Haczela zwrócił uwagę właśnie na tą jego wielką pobożność i umiłowanie Matki Najświętszej.
Może tak jeszcze zapytajmy. To rzeczywiście było takie proroctwo, jakby prowincjała, znaczy proroctwo, ale ono było oparte tym, że o każdym kleryku, kandydacie do nowicjatu, przecież przełożeni musieli mieć jakąś dość gruntowną wiedzę i ci, którzy, prawda, byli przełożonymi, oni mieli też to już duchowe rozeznanie, już nie jednego jakoś spod ręki ich wyszedł jakiś dobry człowiek. Ta wiedza, nawet i ta wiedza matematyczno-fizyczna, ścisła, ona nie została, wbrew słowom tego profesora, zmarnowana w zakonie, bo właśnie chyba ta wiedza się Maksymilianowi przy organizacji Niepokalanowa, tego jak ojciec wspomniał, przydała, prawda? Może ojciec powiedzieć o tym?
Oczywiście, że ta wiedza mu się przydała i kiedy Maksymilian chorował na gruźlicę i skierowywano go do sanatorium, nasi przełożeni się trzęśli ze strachu, co będzie w razie śmierci Maksymiliana, co się stanie z Niepokalanowem, bo on to była jednostka, instytucja tak rozwinięta, tak wspaniale zorganizowana, że zwykły śmiertelnik by temu nie dał rady. Nawet gdyby było 10 takich bardzo utalentowanych ludzi, to by nie potrafiło tego prowadzić. Więc pod każdym względem Maksymilian Kolbe, chociaż był bardzo cichutki, spokojny, zrównoważony, to jednak dał odczuć, prawda, swoją obecność właśnie i świętość przez te wielkie dzieła, jakie tworzył dookoła siebie.
Nawet też pokazywał to w chwilach rekreacji, gdy grał w szachy. Nie wiem, czy ojciec grał z Maksymilianem w szachy?
Ja nie grałem, bo nie znam dobrze tej, to znaczy nie mam talentu do szachów. Ale Maksymilian Kolbe grywał z naszymi harcerzami. Ja założyłem drużynę harcerską w Niepokalanowie. I ojciec Maksymilian by każdego ograł w dwóch, trzech, czterech ruchach, by każdego pokonał. Ale tego nie robił, żeby dać przyjemność, radość wygrania z nim, prawda, z takim dobrym szachistą. Więc przeważnie ustępował i pozwalał wygrywać chłopcom.
No ale mówił też ojciec, wspomniany tutaj świętej pamięci już ojciec Bogumił Telarek, pułkownik Wojska Polskiego, że Maksymilian, to jak robiono turnieje, to on potrafił równocześnie tam 15, na 15 szachownicach grać i wygrywał wszystko.
Tak. Tak, więc u nas w małym seminarium to nie grał z kilkoma naraz, ale myśmy zauważyli, że pierwsze jego te ruchy to były tak zgrabne, prawda, tak szybko rozłożył swojego nieprzyjaciela szachowego, ale potem się spostrzegł, że to nas troszeczkę smuci i dlatego pozwalał chłopcom wygrywać.
Powróćmy na chwilę do Japonii. Może posłuchajmy jednego z listów świętego Maksymiliana, który on z Japonii pisał. Nie wiem, czy ojciec także słuchał takich listów, czy czytał je później?
Ja czytałem niektóre listy, nie wszystkie, bo tych listów jest dużo. Ja pamiętam, jak już przed beatyfikacją przyjechałem do Rzymu, do naszego klasztoru w Rzymie, to zauważyłem, że tam były złożone księgi ze wszystkimi listami ojca Maksymiliana Kolbego. To te listy od podłogi tak sięgały mi do pasa. Tyle No i teraz znajdują. Na przykład teraz niedawno usłyszałem, że podobno gdzieś znaleziono jakiś list Maksymiliana, w którym on opowiada, że w Japonii, kiedy budował to ten niepokalanów japoński, to budował, zaczął go budować po stronie wewnętrznej, także miasto było widoczne z tego skłonu góry. I Maksymilian w nocy miał sen, że nie powinien budować tam, tylko po drugiej stronie góry. I to było związane też z Matką Najświętszą. Już nie mogę... Ten człowiek, który mi to opowiedział, to nie czytał mi tego listu, tylko opowiadał tak i ja szczegółów tak nie potrafiłem uchwycić. Ale w każdym razie na drugi dzień po tym śnie Maksymilian kazał rozebrać całe to rusztowanie, jakie tam zbudowano, i kazał przenieść na drugą stronę góry, tak żeby miasta nie było widać z tamtej strony. I bracia i księża nie lubili tego, bo to była podwójna praca, a więc nawet donieśli do, podobno mieli donieść do generała, że to jest przeciwko ubóstwu. I generał stanął po ich stronie i kazał jednak być posłuszny Maksymilianowi. Więc Maksymilian przeniósł na drugą stronę, prawda, i się okazało, że klasztor podczas wybuchu bomby atomowej ocalał. I nasi bracia byli pierwsi, którzy szli z pomocą tym popaszonym, popaszonym ofiarom tej bomby atomowej.
No cóż, posłuchajmy samych słów samego świętego Maksymiliana. Momencik, zaraz tak to puścimy. Może tak. Może tak, jeszcze tutaj. Nie, nic nie słyszę. Za chwilę może spróbujemy tutaj za chwileczkę to wyemitować, ale o, już będzie chyba. Już chyba będzie, przepraszam, że tak to. O, już będzie, już mam. List świętego Maksymiliana z Japonii, właśnie z Nagasaki. Z Nagasaki do Polski.
Który to rok?
A właśnie nawet nie pamiętam. Zaraz usłyszymy.
Niepokalanów japoński, 12 kwietnia 1935. Maryja. Drogi ojcze, i ojcowie, i bracia, i interniści, i nowicjusze. Już wszyscy w łóżku, a ja widzę, że brat Celestyn do listu nie dał nic dla wszystkich. Niech przynajmniej coś skreślę. Jutro jeszcze mam egzaminy końcowe z klerykami, Japończykami, co podobno tak głębokie rekolekcje odbyli przed subdiakonatem, że aż zaszwankowali na zdrowiu. Wyjechali do domów i nie stawili się na czas egzaminów. Ich ojciec rektor prosił, by im pofolgować, a nasi klerycy jeszcze wpływają moralną, bo ojciec gwardian w Harbinie, więc po powrocie wypyta. Internat już pokryty dachówką. Ale cóż, kiedy znowu wstrzymano nam budowę? Bo ponoć budowniczy przed otrzymaniem pozwolenia budowę rozwinął. Podobno jednak jest to zwyczajny sposób postępowania budowniczych. I tylko szczerą chęcią stawienia jakiejś przeszkody należy tłumaczyć te trudności. Zresztą nie wiemy, jak jest rzeczywiście. Polecajcie sprawę niepokalanej, bo widocznie diabłu internat nie na rękę. Do tego właściwie mamy tylko jednego internistę. Ale niechaj niepokalana sama kieruje, jak się jej podoba. Wczoraj, w Wigilię Siedmiu Boleści Matki Bożej, ktoś porozbijał naszą figurkę niepokalanej w grocie, do której przychodzą Japończycy się pomodlić. Kilka kamieni z grudkami gipsu świadczyło, że one to uderzały w figurkę. Już to coś po raz trzeci podobna rzecz się zdarza. Tym razem, może ze szczególniejszą nienawiścią, bo w wielu miejscach figurka została skaleczona. Módlmy się o nawrócenie tego biedaka, co tak po barbarzyńsku obszedł się z figurką swej matki. Piękne listy wynagradzają przykre uczucia z powodu zatwardziałości najbliższej okolicy, choć i w pobliżu klasztorku znać też zmianę na lepsze. Internistom nic nie napisałem, ale zapewne i listy do wszystkich też czytają i tak się dowiadują o wszystkim. Niechaj im niepokalana błogosławi i do serca coraz czulej tuli, by nabrali siły do walki godnej rycerzy niepokalanej, dla zdobycia dla niej całego świata. Ale trzeba iść spać, by nie drzemać podczas egzaminu. Polecamy się modlitwą wszystkich, wasz brat Maksymilian.
Wzruszające te listy.
Bardzo. Bardzo. No to jest typowe. Te wyrazy o Matce Najświętszej to są dla niego typowe, żeby wszystko robić, a żeby przypodobać się Matce Najświętszej. On Matkę Najświętszą ciągle miał nie tylko w sercu, ale też przed oczyma. Na przykład jak był w Oświęcimiu, to poprosił jednego z artystów malarzy, żeby mu taką miniaturową obrazek namalował Matki Najświętszej, prawda, który on chciał sobie wszyć do paska swojego tego stroju więziennego. A artysta powiedział: proszę ojca, przecież za to może ojciec zginąć śmiercią. Przecież tutaj mamy dowody, prawda, jak innych i tych, którzy znaleźli na krzyżyk, prawda, na nich, prawda, to ich zniszczyli z miejsca. Więc niech ojciec tego nie robi. Ojciec narazi siebie, a tak samo i by zniszczyli tego artystę. Ojciec Maksymilian Kolbe powiedział, że ja będę pilnował. Jak pan będzie malował, to nie, ja będę pilnował, żeby czy ktoś z tych kapo idzie, prawda? I wymalował mu i on to wszył pod swój, w swój pasek. Także Matka Najświętsza zawsze mu towarzyszyła.
Ja dodam, ojcze, że tym artystą był ten artysta przeżył, Mieczysław Kościelniak. On przeżył wojnę, zmarł w latach 80. No, ale dzięki temu, że przeżył i że oparł się także naciskowi z władz komunistycznych, poświęcił swoją karierę wielkiego malarza po to, żeby świat poznał, kto to był Maksymilian, co to było piekło Auschwitzu i tę całą historię. Także dzięki niemu też, dzięki Mieczysławowi Kościelniakowi, my mamy także tę wielką wiedzę i doświadczenie także w jego obrazach. A chciałem zapytać, ojcze, czy do was, gdybyście byli w Lwowie, byście mieli te, przedzieraliście się przez te, prawda, komunistyczne władze NKWD, ojca droga niestety się wydłużyła dość, bo biegła przez, delikatnie mówiąc, dość zimne i nieprzyjazne człowiekowi obszary świata, ale czy do was docierały wiadomości, co dzieje się z Maksymilianem, co dzieje się z Niepokalanowem?
Nic, absolutnie. Nawet po wyjściu z Rosji, to jak byłem w wojsku, a potem w seminarium w Bejrucie, w Libanie, to żadne wiadomości nie dochodziły do nas. No bo wtedy szalała wojna. I może docierały jakieś wiadomości do Rzymu, do naszego generała, ale tam, gdzie myśmy byli, prawda, na uboczu, można powiedzieć, na Środkowym Wschodzie czy Bliskim Wschodzie, to ja się dopiero o jego śmierci dowiedziałem po święceniach swoich. Chociaż jak dochodziłem do święceń, bo byłem wtedy bez ślubów zakonnych. Śluby moje wygasły w lasach syberyjskich. To chodziłem przez 4 lata teologii, chodziłem w sutannie kleryka diecezjalnego. Dopiero przed samymi święceniami trzeba było zgodzić się, pod czyją jurysdykcją będziemy pracować, czy pod biskupem, czy wrócimy do franciszkanów. Więc ja wróciłem do franciszkanów tylko ze względu świętego Franciszka, który mnie zawsze pociągał od samego dzieciństwa, a potem Maksymilian Kolbe. Bo Maksymilian Kolbe był takim moim przewodnikiem duchowym od jakiegoś 10 roku życia. Jak byłem jeszcze w rodzinie, czytałem Rycerza Niepokalanej. Za każdy numer prawie od deski do deski. I Maksymilian Kolbe z początku bardzo często sam, kiedy jeszcze Niepokalanów nie był tak rozbudowany, to bardzo często sam pisał artykuły, a później coraz rzadziej ze względu na pracę, jakie wykonywał, albo też misje, na jakie wyjechał.
A jak ojciec się dowiedział po jakimś czasie, bo to już minął czas, czy ta wiadomość jakaś o tym, że Maksymilian nie żyje, nie przeżył wojny, coś wywołało to w ojcu, czy po prostu było to tak, powiedział sobie człowiek, cóż to była wojna, ludzie ginęli, niektórym się udało przeżyć, innym nie.
No więc dowiedziałem się od razu, w jaki sposób on umarł. Prawda, że oddał swoje życie za drugiego człowieka, za tego gejowniczka, którego w ogóle nie znał. Nie wiedział, kim on jest. Wiedział tylko, że płacze i że wypowiada się tak, że teraz on osieroci swoje dzieci i żonę. Więc to go... Na pewno były inne motywy jego oddania się w ręce katów, ale żeby przekonać Niemców, hitlerowców, prawda, żeby się zgodzili posłać do tego bunkra głodowego, to wyjął właśnie te słowa gajowniczka, że zostawia żonę i dzieci. Więc to mnie wcale nie dziwiło, dlatego że myśmy uważali Maksymiliana Kolbe będąc jeszcze w Niepokalanowie, za człowieka świętego. No myśmy każdy, człowiek wtedy był w takim krytycznym każdy młodzieniec czy dziewczynka, prawda, w tym wieku dorastania to jest bardzo, bardzo krytyczny wobec starszego społeczeństwa. A więc myśmy mogli każdemu prawie przylepić jakąś łatę, a nie Maksymilianowi. Maksymilian dla nas już wtedy był człowiekiem świętym. Świętym nadzwyczajnym.
No to rzeczywiście. Może odbierzmy przynajmniej jeden, dwa telefony. Drodzy Państwo, w naszym studio mamy zaszczyt gościć ojca Lucjana Królikowskiego, franciszkanina urodzonego w roku 1919. Przez 3 lata bezpośrednio był w Niepokalanowie ze świętym Maksymilianem razem. Chociaż, jak przed chwilą ojciec powiedział, ta duchowa znajomość, ona sięgała dużo, dużo wcześniej. Ojciec, droga ojca Lucjana, to tak w skrócie tylko powiem z tego, co tu zapisane w kilku zdaniach, tylko streszczę tę opowieść dzisiejszego wieczoru. To Syberia, bo we Lwowie aresztowany. We Lwowie?
We Lwowie. Tak, we Lwowie.
Bo tam żeście studiowali, prawda, tę filozofię. Aresztowany przez NKWD, potem Syberia, potem droga wraz z armią generała Andersa wyjścia z tej nieludzkiej ziemi. No i później dalej trochę w armii, później, prawda, tu i tam i w końcu Kanada, a także polonijny program radiowy Godzina Różańca Ojca Justyna w Atlas Springs w Stanach Zjednoczonych.
Koło Buffalo.
A obecnie ojciec jest w klasztorze, czy to są jeszcze aktualne dane z tego internetu, w klasztorze Chicope w USA?
To jest parafia świętego Stanisława, polonijna, ale 70% mówi już po angielsku, a 30% po polsku. To są przeważnie już ludzie, którzy w ostatnim rzucie, już po w ostatnich latach przybyli do Chicopee.
A Chicopee to jest gdzieś koło Buffalo, czy...?
To jest, nie, 7 godzin drogi autem od Buffalo w kierunku na Boston.
Aha.
Tak, Nowa Anglia.
Czyli to jest...
Massachusetts, stan Massachusetts.
To jest wschodnie wybrzeże.
Tak, wschodnie wybrzeże i odczuwamy ten klimat taki bardzo ciepły, dlatego że tam przepływa prąd zatokowy z południa, gorący w kierunku Grenlandii, podczas gdy po zachodniej stronie, prawda, na Pacyfiku, no to tam z północy płynie zimny, także Kalifornia jest chłodna. Kąpiel jest dosyć taka nieprzyjemna, dlatego że latem jest zimna woda.
No tak, a w Chicopee i tam dalej nad morzem jest z tego wynika ciepło, bo Gulfstrom po prostu płynie i to ogrzewa. Drodzy Państwo, kilkanaście minut jeszcze mamy tutaj z ojcem Lucjanem. Telefony do Radia Maryja 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 dla Polski Południowej. Dla zagranicy podobne numery telefonu z końcówką 33 lub 66, kierunkowy 0048, z oceanu 011 48. Odbieram pierwsze telefony. Słucham Radio Maryja. Słucham Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi?
Chciałam bardzo podziękować ojcu za tak wspaniałe świadectwo i tak wspaniałe świadczenie innym ludziom, szczególnie tym dzieciom dobra przez całe życie, za wysokiej klasy, że tak powiem, polskość. dziwię się temu panu, który na początku audycji dzwonił, ale wydaje mi się od dłuższego czasu, że istnieje pewnie jakiś zespół ludzi, którzy mają zamiar bez przerwy przeszkadzać i dzwonić z głupimi jakimiś komentarzami.
No tak, ale to weźmy, ja proponuję, wie pani, wziąłeś to taki duży, ja duży
wiem,
nawias.
Ja wiem, tylko że to jest po prostu aż niegodne, żeby człowiekowi, który całe swoje życie poświęcił Polsce, zadawać tak niemądre pytania, bo przecież...
No, ale myślę, że to się też komponuje. Ja nie słyszałem tych telefonów, domyślam się mniej więcej, o co chodzi, ale myślę, że wie pani i drogi ojcze Lucjanie, że to się komponuje z tym, co słyszeliśmy w liście świętego Maksymiliana z Nagasaki, prawda? Ta figurka ugodzona tak z taką nienawiścią, ale Maksymilian się modli za tych ludzi.
Modli się i uważam, że w Polsce jest bardzo, bardzo dużo ludzi, jednak nawet te ostatnie wybory to ponad 5 milionów ludzi, którzy przy takiej kampanii jednak zachowują polskość i chcą dobra dla naszego kraju. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za tak wspaniałe życie i oczywiście z przyjemnością i można powiedzieć zachwytem słucham tych wszystkich słów o ojcu Maksymilianie Kolbe.
Dziękujemy, pozdrawiamy, szczęść Boże.
Bóg
zapłać. Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon może odbiorę. Słucham Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji się dodzwoniłem.
Tak, oczywiście. Jak pana imię?
Tomasz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz chciałbym, zawsze.
Chciałbym podziękować za tą audycję. Naprawdę nie można się oderwać od radia dzisiejszego wieczoru. Wspaniała audycja. Życzę po prostu wielu jeszcze lat, mimo tak już zaawansowanego wieku ojcu i dalszych takich audycji. Naprawdę ja może nie jestem takim już zaawansowanym wieku człowiekiem, ale mam rodzinę i naprawdę to, co dzisiaj tutaj mogliśmy usłyszeć, to jest coś wspaniałego i cudownego i życzymy sobie i czekamy na więcej takich audycji. Nie przedłużam, żeby oddać czas następnym słuchaczom. Szczęść Boże jeszcze raz i wszystkiego najlepszego.
Bóg zapłać, pozdrawiamy. Pozdrawiamy całą rodzinę. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo nawzajem.
Dziękuję. No tak. No jeszcze jeden telefon odbiorę może, ojcze Lucjanie. Dobrze. Jeszcze jeden telefon może odbiorę.
Dobrze.
Słucham Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałabym powiedzieć, że już po wyniesieniu na ołtarze ojca Maksymiliana Kolbego codziennie chodziłam do kościoła mariackiego w Katowicach, wpatrując się właśnie w jego twarz i prosiłam o skrócenie męk mojej mamusi, która leżała właśnie w szpitalu. I proszę posłuchać, że po 10 dniach mama zmarła. I to jest właśnie moje świadectwo. Pierwszy cud, który doznałam właśnie od ojca Maksymiliana. I bardzo serdecznie dziękuję, że mogłam się dodzwonić i że ojciec Królikowski słyszy właśnie to moje wyznanie. Dziękuję.
Dziękujemy. Boże. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo Pani.
Ojcze Lucjanie,
Bóg błogosławi.
Taki cud Maksymiliana, ten, który sam no, nie mógł jakby odejść z tego świata w bunkrze głodowym. Zamordowano go szpilą, zaszpilowano, jak to mówili więźniowie, czyli zastrzykiem z fenolu prosto w serce. Ale on nie mógł z tego świata odejść, dlatego że niejako podtrzymywał i przeprowadzał na tamten świat tych współwięźniów, kilkunastu, którzy tam umierali. No nie jest to takie w tym momencie, może niektórzy by się dziwili, ale my właśnie tłumaczymy, to nie jest dziwne. Ten cud, o którym teraz nasza słuchaczka powiedziała.
Tak.
Maksymilian jako ten towarzysz bólu, cierpienia, niedoli, śmierci, ten, który także towarzyszy, tak, podprowadza jakby w tą ostatnią drogę.
Więc ostatnie te momenty Maksymiliana, to ostatnie dni Maksymiliana Kolbe na tej ziemi, to są, to jest łańcuch rozmaitych cudownych wydarzeń. Mianowicie, jak Maksymilian Kolbe wyszedł, opuścił szeregi więźniów, prawda, to powinien normalnie, więzień był zaszczelony, bo nie wolno było wychodzić, prawda, bez pozwolenia zwłaszcza, nie wolno było wychodzić. Maksymilian Kolbe niczego się nie bał i szedł powoli z uśmiechem na ustach, bo zawsze każdego, jego miłość właśnie wydobywała się ku człowiekowi właśnie przez uśmiech. I on, jak go widzę, właśnie w ten sposób uśmiechniętego, idącego do tego Frycza, tego komendanta obozu. I inni oficerowie, którzy otaczali Frycza, chwycili za rewolwer. Frycz też chwycił za rewolwer, bo myśleli, że Maksymilian Kolbe ma broń. I potem zapytał ten Frycz, czego ta polska świnia chce. Jak Maksymilian Kolbe powiedział właśnie motyw swojego oddania swojego życia, to też normalnie Niemiec by, hitlerowiec by się przeciwstawił żądaniu, prośbie więźnia, a jednak się zgodził na to. Potem w bunkrze głodowym Maksymilian Kolbe przecież miał tą gruźlicę. Jeden płat był całkowicie zniszczony, a drugi był zgruźliczony, prawda? A jednak on przetrwał całe 2 tygodnie w bunkrze. On przygotował nie tylko swoich tych podopiecznych tam w tym bunkrze, ale w sąsiednich lochach też przygotował na śmierć przez modlitwy, przez śpiewy do Matki Najświętszej i tak dalej. I potem na samym końcu, kiedy przychodzi ten kat, który mu zadał ten zaszczyk śmiertelny, to Maksymilian Kolbe jeszcze podnosi rękę. To też jest w tym coś cudownego, że po 2 tygodniach bez jedzenia, bez wody, prawda, że on miał jeszcze siłę podnieść rękę, prawda, to dla mnie, zwłaszcza Maksymilian Kolbe miał taką figurę bardzo, jak to mówią Francuzi, chétif, taka słabiutka, mizerna, tak. Więc, a jednak przygotował tych ludzi, prawda, na śmierć.
Ojcze Lucjanie, czas naszego spotkania nieubłaganie zbliża się do końca. Także może na zakończenie tego spotkania pragnę jak najserdeczniejsze podziękowanie złożyć, życzenia Bożej opieki. No i bardzo proszę też w imieniu wszystkich słuchaczy Radia Maryja, żeby ojciec przez tę szczególną więź, przyjaźń ze świętym Maksymilianem pomny na te wszystkie doświadczenia, jakie byście razem mieli przez te 3 lata w Niepokalanowie, może właśnie, żeby teraz wszystkim słuchaczom udzielić tego błogosławieństwa w łączności ze świętym Maksymilianem.
Razem, dobrze, po łacinie. Benedictio Domini potentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et mana semper. Amen. Ja serdecznie Ojcom Redemptoristom dziękuję za ten przywilej głoszenia Słowa Bożego przez ich telewizję i radio. To jest, zwłaszcza, że byłem kiedyś radiotą też przez długie lata, 34 lata, więc wiem, co to znaczy oddziaływanie przez te środki masowego przekazu na dusze ludzkie w ten właściwy sposób, prawda? Z miłością do Boga i do ludzi.
Tutaj muszę tylko taką troszeczkę tak się wtrącić w te słowa Ojcze Lucjanie, proszę wybaczyć, ale nie może być inaczej, skoro rozmawiamy o świętym Maksymilianie. Ojciec powiedział, że występuje w naszym radiu. Ja troszeczkę sprostuję, to jest Radio Maryi. Tak jak to Maksymilian wszystko robił, my się na nim wzorujemy.
Tak, no, więc ja wyszczególniłem Ojców Redemptorystów, dlatego że oni są tymi sługami Najświętszej Marii Panny. Więc oczywiście Matka Najświętsza jest naszą, jak Maksymilian Kolbe nazywał, mamusia. To mi się bardzo podoba, prawda? Bo ja zresztą i tą Matkę Ziemską zawsze nazywałem nie inaczej jak tylko mamusia. Jedna mamusia ziemska, druga niebieska, ale każda jest bardzo bliska sercu Polaka i każdego człowieka.
Bóg zapłać serdeczne, no i do usłyszenia i do zobaczenia, a w każdym razie modlitwą jesteśmy zawsze złączeni.
Da Bóg.
Szczęść Boże.
Zapłać. Daj Boże. Dziękuję.
Drodzy Państwo, naszym gościem był ojciec Lucjan Królikowski, franciszkanin. No z tego bogatej drogi życia, jaką Pan Bóg ojcu Lucjanowi dał, wspomnę tylko te 3 lata ze świętym Maksymilianem, tak bezpośrednio, a wiele, wiele lat jeszcze wcześniej i później przez jego pisma.